Witam Państwa najserdeczniej w imieniu Studia Reportaży i Dokumentu Polskiego Radia oraz Księgarzy Warszawskich na wrześniowym spotkaniu z reportażem radiowym. Spotkanie poprowadzi oczywiście Irena Piotowska, szefowa Studia Reportażu i Dokumentu.
Dobry wieczór. Cieszę się bardzo, że Państwa widzę znowu tutaj. Pewnie tu niektórzy z Państwa widzą takie trzy okazałe torby radiowe. Jest szansa, że trafią one do trzech osób spośród Państwa. Ale trzeba odpowiedzieć na pytanie. Czym się różni reportaż od słuchowiska radiowego? Pani chciałaby odpowiedzieć, proszę bardzo.
Oczywiście jest różnica, ponieważ reportaż pochodzi od sprawozdania, czyli pewnego zapisu faktycznego wydarzenia. Natomiast oczywiście on może być artystycznie udoskonalony i przepracowany. Natomiast słuchowisko jest dziełem literackim przystosowanym do radia. I oczywiście jest to element bardzo wielkiej klasyki teatru wyobraźni, ponieważ słuchowisko jest właściwie od początku towarzyszącym dziełem radiu. Już od 1927 roku zaczęto nadawać słuchowiska, wielkie słuchowiska rozgłośni Wileńskiej.
To się nam przerodzi w wykład, tu mnie pani zaskoczyła. A tak dla państwa to po prostu powiem, a to pani może jeszcze dopowie, bo zaczęła pani tak, że reportaż wywodzi się od sprawozdania i to prawda, tak, czyli jest dokumentem, czyli zapisem pewnych faktów. Oczywiście nie znaczy to, że nie może być dziełem literackim również, ale nie fikcyjnym. A słuchowisko?
Słuchowisko jest z natury rzeczy dziełem wyobraźni, jest dziełem autorskim.
Reportaż też ma fabułę. O tym się przekonamy.
Zawsze osadzony w jakimś wydarzeniu.
Troszkę pani nas postponowała, no ale dobrze. Bo reportaż też może być dziełem sztuki, proszę państwa. Mieliście państwo okazję nieraz się przekonać, że tak jest. Ale, no właśnie, tu panie podpowiadają słusznie. Dziękuję bardzo za udział w tym konkursie i za odpowiedź. Ostatnie pytanie, jak ktoś uważnie słucha tego, co my tu sobie opowiadamy, to myślę, że odpowiedź dobra padnie. Czy ktoś z państwa potrafi wymienić jeden z trzech najważniejszych konkursów światowych, festiwali związanych z reportażem? No dobrze. Pri Italia jutro. Zaczyna się Pri Italia na Capri. A kto jeszcze? Bo taki chórek, Pri Italia. A jeszcze jakiś, pamiętamy? A to już pani wygrała, to cichutko. Co tu jeszcze może być? Tu słyszałam jedno miasto, bardzo dobrze było powiedziane. Słucham? W Berlinie, tak. To pani powiedziała, że w Berlinie, tak. I ten konkurs, podpowiem państwu, nazywa się Pri Europa. I jeszcze mamy jeden konkurs w moim ukochanym mieście pod tytułem Barcelona. Premio Sondas. Kto to powiedział? Pani chyba udzieliła najwięcej dobrych odpowiedzi, to pani przekazuje ten oto prezent. A wszyscy państwo zazdroszczą, że są tacy nieśmiali. Dlaczego pytałam o te konkursy? Dzisiejszy nasz gość honorowy jest laureatem jednego z nich. Ten oto skromny mężczyzna, proszę państwa, jest laureatem Premio Ondas, konkursu Premios Ondas, ale otrzymał takiego pięknego Pegaza, który jest jedną z bardzo, bardzo wielu statuetek, ale nie wiem, czy nie najważniejszą, bo światową i z Barcelony.
Mówisz o tych, które są w moim posiadaniu.
Tak, no mówię o twoich. Proszę państwa, byłam kiedyś właśnie w gabinecie Cezarego Galka. Przywitajmy naszego gościa z Zielonej Góry.
Witam państwa.
No i tam jest statuetek w brud, dyplomów jeszcze więcej.
Zaskoczyła mnie Irena, to przyznaję. Natomiast proszę Państwa, to prawda, to jest taka nagroda światowa, która waży. Tak? To ona waży, bo jest ciężka, ale
waży,
też waży,
bo ten Pegas waży.
Waży swoim znaczeniem. Natomiast przyznam się, że obok stoją dwie statuetki Melchiora Wańkowicza związane z konkursem który Irena firmuje, tak to można powiedzieć.
Wymyśliłam i organizuję, tak się już sama pochwalę.
Dokładnie, jeden jest duży, drugi jest mały i ten duży ma na głowie kapelusik kubański, specjalnie nałożyłem, dobrałem, żeby nie zmarzł, tak.
I... A przecież ma czapeczkę.
Ale jeszcze ma kapelusik.
Nie wiem, co by powiedział na to Melchior.
Który dostałem od młodzieży kubańskiej, która przyjechała do Polski na Światowy Dzień Młodzieży, także to też ma swoją historię. I chyba ta statuetka jest najmilsza sercu, bo jest polska, bo jest nasza. Ale tamta waży, istotnie waży, tu masz rację.
A rzeczywiście masz chyba największą kolekcję statuetek. Startujesz chyba w tych konkursach, w których rozdają statuetki.
Statuetki, nie myślałem nigdy o tym, ale coś tu musi być. Tak,
ja też bardzo lubię statuetki, ale nie mam tylu.
Ci dam kilka, nie ma problemu.
Kiedyś częściej dawali tylko dyplomy.
Tak, to prawda.
No właśnie.
Tak jest w przypadku właśnie też Melchiora, tak, bo powinny być trzy.
Ci, co się rodzą później, mają
powinny
trochę
być,
lepiej.
Powinny być trzy, ale nie było w twoim konkursie wtedy właśnie statuetki jeszcze, więc dostałem tylko dyplom.
A no widzisz, też tak ci się trafiło. Zapraszam cię, usiądźmy sobie.
Dziękuję.
Proszę państwa, tych nagród mój kolega ma tak z 60, ale będzie pewnie jeszcze i więcej. Ja już tu kiedyś, bo myślę, że państwo pamiętają Cezarego Galka z Radia Zachód, no właśnie.
Byłem tu już nie raz, tak.
Bo
tak.
Już właśnie.
Z Janeczkiem nawet się zaprzyjaźniłem, także. Gdzie jest Janek?
No właśnie.
Jak go widzę, to się czuję pewniej w tym miejscu. Tak,
a przy właśnie. Mnie nie? Nie,
a przy tobie
nie,
to się
daje ci tej
niepewnie
pewności.
Się czuję, absolutnie.
No to szkoda.
Stymulujesz, nie stymulujesz.
Proszę państwa, ja już opowiadałam, że Czarek jest z wykształcenia dyrygentem, to mówię dla tych z państwa,
ale churalnym, którzy... churalnym, żeby było jasne.
No churalnym.
Po poznańskiej, wiesz, jeszcze wtedy Wyższej Szkole Muzycznej, to państwo kojarzą sobie te wielkie chóry poznańskie, mhm. I właśnie na tej fali udało mi się wypłynąć, ale trafiłem do radia. Ta fala mnie tam jakoś...
No i ta fala tak, w pewnym sensie cię niesie, bo wszystkie ilustracje muzyczne do reportaży robisz sam. Sam je sobie wymyślasz, komponujesz i sam grasz. Chociaż
wykonuję,
teraz
tak.
Jest coraz łatwiej, bo jest dużo możliwości takich upraszczających.
To prawda, są specjalne portale muzyczne, które dają taką możliwość, aby wybrać muzykę, jaką się chce. Ale jak człowiek może skomponować do tego, co stworzył, tu pani powiedziała, że to jest rzeczywistość. Tak, to jest rzeczywistość, ale my tą rzeczywistość w pewnym sensie głaszczemy. Może ja nie powiem, że kreujemy, żeby
ale
nie
jednak.
Było posądzenia o to, że coś tu kombinujemy. My ją tylko ustawiamy, my ją głaszczemy, my ją chcemy jakoś tak podać słuchaczowi, żeby to było najbardziej bez tego filtra głowy, myśli, a bardziej do serca, żeby to trafiało. To się chyba udaje i dzięki temu właśnie ta muzyka mi w tym bardzo pomaga, bo mogę to zrobić tak, jak chcę.
Tak a propos z tym sercem, to z reportażem jest tak, o czym państwo doskonale wiedzą, że najpierw trzeba do tego serca dotrzeć, a potem uruchamia się myślenie i to jest najfajniejsze, jak ten reportaż tak rezonuje w słuchaczach. I ja myślę, że niektórzy z państwa może pamiętają takie niektóre reportaże, które tutaj już prezentowaliśmy twoje. I chciałabym wiedzieć, co u tych bohaterów słychać, bo ty jesteś takim reportażystą, który
wraca, tak?
Wraca do swoich bohaterów, śledzi ich losy. A u nich tam się ciągle coś nowego wydarza i czasem powstają nowe reportaże, o czym się przekonamy także dzisiaj. Ale na przykład interesuje mnie, czy wiesz, co się dzieje na przykład z chłopcem tym, który, ja już nie pamiętam, no niewiele, on miał lat, a uratował z pożaru.
No tu jest problem, bo ten reportaż był właśnie o tym, że...
I właśnie za ten reportaż dostałeś premię od nas.
Swoje życie poświęcił, tak? Nieświadomie, ale świadomie ratując swego ojca i całą kamienicę. Brian stracił to życie wtedy właśnie, po tym wszystkim, a jego matka w takim akcie, nie wiem, skruchy i wielkiego żalu, bo ona nie była winna, ojciec był winien temu wszystkiemu, no ta matka oddała narządy syna do przeszczepu dla innych dzieci, żeby uratować inne dzieci. To był tak naprawdę temat tego reportażu, tak? Bo tutaj kilka warstw tego serca, tego czucia rozpaczy, ale też i nadziei się ze sobą nakładało. Ten reportaż przechodził z tej tragedii wielkiej poprzez właśnie tą decyzję matki w to, co no, będzie później, czyli w te rodziny dzieci symboliczne, które brały te narządy. Nie konkretnie w tym przypadku, bo chciałem uniknąć tej dosłowności pewnej, ale właśnie dzieci, które dzięki narządom otrzymanym żyją. Tak to wygląda, więc... Trudno powiedzieć, co u Briana, no tak? Tak. Bo zapewne w jakimś tam sensie żyje. Tak. Tu no akurat jakby żyje, nie szedłem pewno. Tym tropem, może dlatego, że to było dla mnie bardzo taki reportaż, który bardzo wpłynął na moją psychikę. Z jednej strony była ta nadzieja, było to wszystko dobre, ale z drugiej strony bardzo wtedy właśnie to przeżyłem i jakby już potem chciałem o tym trochę zapomnieć. Natomiast mam takie reportaże, na przykład Trojaczki niepełnosprawne, tak, rodzina, którą poznałem, o, to już chyba z 9 lat temu powstało chyba z 5 reportaży o tej rodzinie. Niedawno gościłem na urodzinach 25-lecia. Trójki, dwóch chłopców i jedna dziewczyna i rodzice. To też niesamowita historia. Dziewczyna z sercem przeszczepionym pod Gorzowem świetnie się rozwija, działa. Takich bohaterów jest wielu, wielu, do których wracam i taką bohaterką jest też Basia. O której zaraz Państwo usłyszą opowieść niesamowitą.
Basia jest rzeczywiście osobą niezwykłą. I ile lat już się znacie?
No, myślę, że to z 5 lat będzie, tak.
Z
5 lat na pewno. Ja ją poznałem w momencie, kiedy pewne decyzje w jej życiu zapadły. To dziewczyna, która została wychowana przez rodziców pomimo swojej niepełnosprawności w sposób przyzwoity. Ona została dobrze wychowana, na ile oczywiście można, tak, wykształcona też w granicach możliwości swojej niepełnosprawności. Czterokończynowe porażenie mózgowe, czyli nie mogła chodzić, jeździła na wózku, ręce też ograniczone w pewnym sensie, jeżeli chodzi o ruch. No i ta młoda osoba...
To tak może nie opowiadaj
mi wszystkiego. Słowa powiedzieć tylko.
No dwa słowa.
Zapragnęła być normalnym człowiekiem. Normalnym, w sensie takim jak ludzie, którzy nie mają niepełnosprawności.
Jak prawda? Najbardziej
czyli
sprawnym.
Chciała żyć, nie pamiętając o tym, że coś ją ogranicza. No i z tego wyszła niesamowita historia.
No to posłuchajmy tego reportażu. Reportaż nazywa się Krok za krokiem. Zresztą będzie zapowiedziany, więc właściwie nie muszę go zapowiadać. Zapraszam. Posłuchajmy.
Radio Zachód przedstawia Krok za krokiem. Reportaż Cezarego Galka.
Nie narzekam, zawsze się śmieję i zawsze się śmieję, wychodzę i z pozytywnym nastawieniem, bo wiem, że robię to dla siebie. Robię to dla mojej Juleczki i robię to dlatego, że po prostu być jak najbardziej samodzielną osobą.
My się umawiamy na spotkanie, następny reportaż już tam, na miejscu, gdzie będziesz ćwiczyła,
tak? Tak, w Kamieniu Pomorskim. Mam nadzieję, że mi potowarzyszysz i zobaczysz moje zmagania na robocie.
Tak.
Uzdrowisko Kamień Pomorski. Instytut Badawczy Innowacyjnych Metod Rehabilitacji.
Basia rzuca się w oczy swoją radością.
Wojciech Roznerski. Fizjoterapeuta.
I chęcią właśnie, żeby z nią pracować. Jest bardzo dziewczyną wytrwałą. Ona nawet jak coś ją boli, zaciska zęby i jedzie do przodu.
Basia jest po czterokończynowym porażeniu mózgowym. Z czym to się wiąże?
No właśnie, to są przede wszystkim ograniczenia w życiu. W życiu codziennym, w chodzeniu, pisaniu, tak? Łapaniu coś w ręce. No ale to jest wszystko do dopracowania dzięki rehabilitacji. Mózg to jest zagadka ludzkości i nikt nie powie, co on jeszcze potrafi. Dlatego trzeba próbować cały czas.
Sporo osób tutaj widzę, się męczy.
Widocznie każdy lubi ten wycisk, który tutaj oferują.
Dzień dobry, panie Marcinie.
Się staram się jak mogę.
Od kiedy pan Basię zna?
Poprzednim razem jak przyjechała, to pierwszy raz byłaś?
Tak.
No to od jej pierwszej wizyty w ośrodku.
Postępy?
I rozmowy.
Marcin Olejnik, fizjoterapeuta.
Co dzisiaj w planie?
To co zawsze. Wyprostować i postawić.
Podniosła się Basia i przesiadła się z wózka.
Tak, teraz będzie samodzielnie próbować wstawać i utrzymywać się w pionie tak długo, jak tylko będzie mogła. O, właśnie to robi.
O, właśnie, ekstra.
Pochylasz się do przodu i tracimy równowagę, łapiemy równowagę. I wracasz.
To nie jest mistrzostwo świata, ale wiadomo, pierwsze kroki zawsze są trudne.
Michał Hertel, partner Basi.
Musi sama wstać i złapać
równowagę.
Puszczam plecy, pochylasz się, hop.
Basia, stoisz?
Tak, stoi.
Czyli stoisz sama, zobaczę.
Zaczynamy.
Stoisz?
To
kroczek. Lewa noga. Kolana, tyłek.
Właśnie zrobiła trzy kroki.
Cztery.
Teraz do tyłu.
Trudniej do tyłu.
Tak samo łatwiej pod górkę niż w górę.
Czyli teraz cztery do tyłu, tak?
Do tyłu będzie musiała z osiem. Hop, poszło Luiza.
Nie zdarne. Ostatnimi siłami, ale
tu na pana taranem skręcamy.
Widzę problem jeszcze z wykierowaniem, na boki chodzisz. Trzeba prosto...
Spokoj! Jeszcze trochę!
Trzeba na geometrię kół pojechać.
Co tam ulepiłaś z ciastoliny? Tęskniłaś za mamą, jak mamy nie było? Bo słyszałam w telefonie, krzyczałaś mama, mama?
Tak, a wiesz, płakałam.
Że... Ojejku, czemu płakałaś? Wiesz, że ja do ciebie zawsze wracam, tak?
Tak.
Poćwiczę i do ciebie wracam. Mój aniołku. Moje ty kochane maleństwo. A myślałaś o tym, jak będzie fajnie? Jak się będziesz czuła, jak pójdziesz z mamą za rączkę na spacer bez wózeczka?
Chodziła na piechotko.
Na piechotko, żeby mama chodziła? Myślę, że się uda. Nie?
Tak.
No.
Tego samego dnia.
Maszyna sprzężona z komputerem uczy mięśnie, organizm.
Zaprogramować mózg, fizyczną pokonać jakąś tam niesprawność, podwieszamy pacjenta, zakładamy mu ortezy maszyny i on chodzi w tej ortezie na bieżni ruchomej.
Sam jesteś naocznym świadkiem, że już idę w dobrym kierunku.
W dobrym kierunku, z całą pewnością.
W dobrym kierunku.
Ale maszyna.
Robię wrażenie, jak pierwszy raz.
Basia już nogami właściwie przebiera, już nie może wytrzymać.
W powietrzu?
No w powietrzu, no ale zaraz będą niżej. Maszyna rusza. Trochę tak to wygląda, jakbyś chodziła po księżycu.
No bo coś w tym jest. Coś niesamowitego. Ale fajnie wszystko. Równo, wszystko prosto, ale męczące tak samo, żeby nikt nie myślał, że to jest podłączenie do robota, on zejdzie i koniec pracy. O nie, to błędny tok myślenia. Ja muszę stawiać kroki, nie jest tak, że on mnie ciągnie. Jak byłam małą dziewczynką, to głównie marzyło mi się wstać i pobiegać z swoimi kolegami, pobawić się, poszaleć, pobrudzić się w piasku, w błocie, po deszcz pobiegać. Ale było słońce, to tak zamykało oczy, jak wychodziłam na dół i sobie wyobrażałam, i sobie biegam po łące, pełnej kwiatów. Radosna, szczęśliwa, że nieograniczony mózek, że sobie biegam. Że sobie po prostu biegam bez troski i nie muszę się martwić, że zaraz usiądę i nie wstanę. To było takie cudowne wrażenie. Jakby to było, gdyby było inaczej.
Gdzie idziesz teraz?
Przed siebie.
Czerwiec 2018 roku. Słubice. Festyn charytatywny Fundacji Grupy Pomagamy.
Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ola Kołek, witamy serdecznie. Marta Szymańska, Ptak. Będziemy rozmawiać.
Nerwujesz się?
No troszkę tak.
Bo sobie tak tutaj koło tej sceny siedzisz, ale za chwilę Cię poproszą i co?
Czekaj, Mikołajce. Wszystko się w środku, to lepiej, ale będzie dobra.
Zobaczymy, poczekaj. Mówią o Tobie.
Ale jakie są tego efekty, to zobaczycie sami.
Basie, zapraszamy na scenę.
Ola, Obiecałeś, że będziesz płakać, no i co?
Ja płaczę.
No i płaczę.
Marta płacze? Dziewczyny, no, słuchajcie, no niesamowite. Obiecałyście, ona podjęła wyzwanie i jest.
Ja idzie. Nie mogę.
Basiu, jeszcze cztery kroczki. Basiu, za spełnienie tego marzenia, które obiecaliśmy wszyscy razem rok temu dokładnie.
Obrócę się jeszcze raz.
Już możesz się ten obrócić. Michał, asykuruję.
Dziękuję wam, dziewczyny. Nie wolno mi to kosztowało, ale na pewno na tym nie skończę. Przyjdę do was bez balkonika, bez niczego. Ale to naprawdę była ostra tyranka. Ale udało się nam wszystkim.
Był to reportaż Cezarego Galka, Radio Zachód 2018.
Brawa dla ciebie, ale brawa przede wszystkim dla tej niesamowitej dziewczyny.
Przy okazji chcę państwa pozdrowić od Basi, bo ona wie o tym, że to spotkanie się dzisiaj odbywa i że ona będzie głównym tematem tego spotkania.
No właśnie, ja też się zastanawiałam, jak słuchałam pierwszy raz tego reportażu, jak ona szła, czy miała kulę, no ale ten balkonik potem usłyszałam.
Tak, trzymała się poręczy schodów przy wejściu na scenę. To wszystko na stronie internetowej mojego radia, można zobaczyć. A na samej scenie miała balkonik, tak jak osoba, która po prostu idzie o własnych siłach, ale korzysta jeszcze z balkonika, bo przed nią jeszcze jest droga jakaś do pokonania, ale proszę państwa, nikt nawet nie myślał o tym, że ta dziewczyna kiedykolwiek stanie na własnych nogach i zrobi te kroki. To po prostu cud. Ale jak się okazuje, to nie jest cud. Po prostu człowiek to może, tak? Ludzki mózg i ludzkie serce są mocniejsze niż nam się wydaje.
Przede wszystkim to pragnienie, ale te jej pragnienia no, realizują się dzięki ogromnej sile, bo rzeczywiście ja się nie dziwię tym rodzicom, że byli tak przerażeni, kiedy usłyszeli, że ich córka jest w ciąży, prawda?
Ja się zajmuję tematyką osób niepełnosprawnych od wielu lat. Powiem, że jest kilka stereotypów, które istnieją niestety w naszym społeczeństwie. Ten taki najgorszy to jest taki, no, taki wioskowy element drugiej kategorii, że tak się wyraża. I to do dzisiaj istnieje. W małych miejscowościach osoby niepełnosprawne nie mają lekkiego życia, choć jest lepiej. Natomiast jest też ten dobry stereotyp, tak, że dziecko jest wychowane na miarę możliwości rodziców, są jakieś tam szkoły i tak dalej, ale tutaj Basia chciała być, powtórzę to i się tego jakby nie obawiam, tego słowa, chciała być normalna po prostu, tak, nie czuć, że jest niepełnosprawna.
Normalnie żyć, może w ten sposób, bo normalna to jest.
Ale chciała być kobietą,
tak.
A tego jej odmawiano, tak, no jednak matką chciała być, no i została, chciała chodzić, zaczyna chodzić, no to... Cóż piękniejszego.
Towarzyszyłeś tej, no można powiedzieć, rodzinie, dziewczynie na początku, potem już jej własnej rodzinie, no kilka lat. Jakoś bardzo szybko
Jula mówi do mnie wujku.
Aha, no właśnie. Szybko się zaprzyjaźniliście. Co?
No nie szybko, no sama powiedziałaś, że to
no
już
ja
kilka
wiem,
lat.
Kilka lat, ale cały czas mówicie per ty.
No tak, tak, tak.
Jak rodzą się więzi między reportażystą a bohaterem? I te więzi czasem pomagają, czasem są bardzo trudne, bo też no, myślę, że przeżywałeś też to, czy jej się uda, czy da radę. Jak to będzie?
Oczywiście. No, to się wiąże w ogóle chyba z taką charakterystyką naszego zawodu, bo tutaj mówiliśmy o tym, co to jest reportaż, że to jest forma związana z życiem, tak? Czyli taka literatura pisana przez życie. I tak jest w istocie, ale teraz jaka jest rola reportera? Czy my tylko to nagrywamy i państwu tak to, co nagraliśmy, przedstawiamy? No nie, prawda? My się musimy w to zaangażować. To musi być jakoś przefiltrowane przez naszą wrażliwość, żeby trafiło do państwa wrażliwości. Ja wiem, że gdyby Basię
przede
nagrać...
Przede wszystkim trzeba nawiązać kontakt z bohaterem. Problem.
Tak, to jest...
Oni ci właściwie dopuścili do tego...
Nie jest problem.
No, nie jest problem,
Irena,
jak ma się te umiejętności.
Problem. Mówmy jak reportażyści. To tak. Bywa problem, ale to nie zawsze jest problem.
No, oczywiście.
Bo czasem w człowieku jest coś takiego, że on chce się... z kimś podzielić. ja jestem tą osobą.
Ja myślę, że nie
czasem. I słuchacze
czasem.
Są
Człowiek
tymi
musi
osobami.
Się podzielić. Jeżeli coś przeżywa, to musi się podzielić z kimś, żeby mu było łatwiej dźwigać swój problem, żeby może właśnie słuchając tego, co mówi, znaleźć rozwiązanie. Bo to tak jest, że coś komuś opowiadamy i dzielimy się tym, i w tym momencie nagle padają jakieś słowa, jakieś myśli, których się po sobie nie spodziewaliśmy. Jest jakieś rozwiązanie. Na pewno się Państwu to też zdarzało. Bardzo ważne jest to, żeby ktoś nas wysłuchał. I takim kimś bywa właśnie reportażysta.
To znaczy Państwo bywacie, a my jesteśmy tylko jakby przedstawicielami tych, którzy będą tego słuchać. Natomiast...
Ale Państwa, żeby to nagrać, to trzeba umieć właśnie. Słuchać.
I też zależy od rodzaju reportażu, bo jeżeli robimy reportaż tego typu, czyli jest to pokazanie czegoś życia, wejście w niego, w jego odczucia, emocje, to musi być coś takiego jak porozumienie niepisane między właśnie reportażystą a bohaterem reportażu, że tak jak Irena powiedziała, ma tą potrzebę, że ta osoba tego chce. Wtedy Państwo będzie słuchali tego z zainteresowaniem, choć reportaż był długi, przyznaję, ale to 5 lat życia bohaterki. Natomiast gdyby nie było tej prawdy w tym, to zapewne już połowę sali by nie było tutaj.
No tak, ale ja wracam do tego słuchania, bo to jest niezwykle ważne i to tutaj w tym reportażu też widać. Słuchanie jest procesem. I to właśnie tutaj było widać, ten proces to jest wieloletni. Takie towarzyszenie w wysłuchiwaniu, ale jednocześnie w tym słuchaniu, całym sobą właściwie, bo słuchając nie słuchamy tylko uchem, jak wiadomo. Słuchamy także, powiem to tak w cudzysłowie, innymi uszami, wszystkimi zmysłami, także no, naszymi emocjami. Wszystko to jest.
A to kosztuje, o to ci chodzi. Tak,
no
to kosztuje,
właśnie.
Proszę Państwa. Ja towarzyszyłem matce, która siedziała koło łóżka swojej córki, która zapadła w śpiączkę i czekała ta matka na to, że córka się obudzi. Ja też miałem taką nadzieję przez...
Pracowała nieprawdopodobnie.
Długi czas, tak, na to, żeby ta córka zachowała sprawność, rehabilitację we własnym zakresie i tak dalej, i tak dalej. To cała historia, nie chcę jej teraz opowiadać. No i niestety córka odeszła. Ona odeszła. Tak też jakby jest i z mojego życia, tak? No bo pomimo tego, że nie zamieniłem z nią słowa w reportażu, tylko było słychać jej oddech i matki słowa, która jak, no nie wiem, ta opiekunka, jak ta kwoka, przepraszam, siedzi i to kurczę trzyma pod sobą. No a tutaj się okazało, że no, te wszystkie emocje pozytywne, które wynikały z tego reportażu, z tej sytuacji, że to wszystko niestety się skończyło, no ale tak też bywa i to mnie też wiele kosztowało. Takich tematów może by wiele, takich ran, które zostały gdzieś tam we mnie, w tobie zapewne również i jeszcze wielu innych naszych koleżankach i kolegach. No ale są też wesołe tematy, takie budujące, jak Basia, perspektywiczne. W przyszłym roku ja mam nadzieję, że ja z nią zatańczę. Jest to możliwe.
Ja myślę, że te wszystkie chwile, które ty przeżyłeś, które przeżywają twoi bohaterowie, one nie są na darmo. To jest wszystko po coś.
Ja nie mówię, że są na darmo, no, nie.
No, ale powiedziałeś, że to gdzieś
ja dzięki temu żyję, tak mówiąc, że ja się tym żywię. To jest mój chleb powszedni, tak bym to określił.
No, to także rozwija ciebie wewnętrznie.
To cierpienie, o którym mówisz. No, wielki Polak, Jan Paweł II, jest dla wszystkich Polaków symbolem tego, jak poprzez cierpienie właśnie to człowieczeństwo zostało pokazane, jak to wszystko mogliśmy odczuć w tych trudnych chwilach wtedy. Tak jest, ja tego potrzebuję. Mam nadzieję, że Państwo również, bo teraz pytanie, dlaczego Państwo słuchacie reportaży? Przepraszam, dlaczego słuchacie reportaży? Przecież jest tyle świecących punktów naokoło nas, tyle bodźców, jest internet, są jakieś sprawy no, związane z mediami społecznościowymi. Jest tego masę, a jednak jest słuchacz przy radiu, który słucha reportażu. Dlaczego? Zapytamy słuchaczy?
No, zapytamy, ale odpowiedź się
dlaczego Państwo
na
słuchacie
pewno...
reportażu? Jak z ciekawości?
Ciekawość innego człowieka.
Bardzo. Jest pełno takich pism, może pan sobie tam wiele fajnych rzeczy zobaczyć, ale to chyba nie o to chodzi. Proszę.
Ale w reportażu jest zawarta prawda, natomiast w pismach to jest fikcja, no.
W dobrym kierunku. Ja tutaj pana troszeczkę tak pod wóz biorę specjalnie. Okay.
Te perełki wyciągnięte z gdzieś tam, z różnych, nawet czasem małych miejscowości.
W reportażu jest specjalna aura. To znaczy, że w domu słuchając reportażu słucha się no tak bardzo to intymne. naturalny, intymny.
To jest dobry ślad. Tak.
To jest taki bardzo intymny.
Tak, bardzo, bardzo dobrze. To już widzę, że tu pani chciałaby coś powiedzieć. Proszę bardzo. Miało śmiało.
Może ja się nie powinnam tak głośno przyznawać. Ja również jestem dziennikarzem.
Radiowym reportażystą?
Radiowym nie reportażystą. Lubię słuchać reportaży. Przenosi mnie to rzeczywiście w inny świat, ale lubię też trochę podpatrywać warsztat kolegów.
A, to technicznie. No dobrze, dobrze, dobrze. Okej, dziękuję za podpatrywanie.
Pani czy to nie jest tak, proszę państwa, że słuchając czyjegoś życia, przyglądamy się też jakby sobie?
Jak w lustrze?
Takie porównanie nieraz, jak nasze życie wygląda w obliczu różnych takich nieszczęść, które pan na przykład przedstawia. Porównujemy i tak zastanawiamy się nad swoim życiem.
Czy to nie jest trochę też tak, że chcemy w reportażu zobaczyć drugiego człowieka? Bo ostatnio coraz trudniej zobaczyć człowieka. Nie wiem, czy państwo macie takie wrażenie. Nie wiem, to chyba jest
tego
dobry...
Tego jest tak dużo, tak, że aż jest powierzchowne.
Irena, przepraszam, ale to ty prowadzisz to spotkanie, ja usiadam.
Ale troszkę się poruszałeś, coś się przydało. Normalnie. No i bardzo dobrze. To skojarzyło mi się też takie zdanie Hanny Kral, która powiedziała, że na świecie jest tak strasznie dużo słów, a coraz mniej w nich jest treści. I to jest też tak z tym pokazywaniem ludzi. Wszystko jest takie szybkie, powierzchowne. Nie ma tego, co daje reportaż, właśnie tego zatrzymania przy drugim człowieku. I wtedy, kiedy no właśnie dzieje się to, co tutaj działo się z państwem, ze mną, myślę, że i z tobą, bo przypominało ci się te chwile, kiedy to nagrywałeś, kiedy to widziałeś, więc te emocje są jeszcze silniejsze.
To myślałem, czy to w ogóle moja audycja jest jakoś. Zapomniałem już, jak to robiłem.
No właśnie, ale chodzi o to, że dajemy się ponieść tej historii, przeżywamy, a potem właśnie włącza się myślenie. Potem są te refleksje, te pytania, które tutaj państwo też podnosili. A ja, gdzie ja jestem w tym wszystkim, na tej mojej drodze życia? Czy mnie byłoby stać na to, żeby pokonać swoje ograniczenia, takie jak tę dziewczynę? Czy odważyłabym się żyć tak, jak ona się odważyła, mimo swojego właśnie, no jednak kalectwa, tak bardzo chcieć żyć pełnią? I to jest ta właśnie odwaga nieprawdopodobna. Jak jest ta odwaga, to może zacząć się walka. Nie ma odwagi, no to właściwie życie możemy przeżyć w kącie i ono gdzieś tam przejdzie obok nas. A reportaż radiowy dzięki temu właśnie, że pokazuje takich siłaczy, że tak to określę, daje też nadzieję w chwilach słabości, że można, że jeśli się udało komuś, to może i mnie się uda. I że warto. I że są tak wspaniali ludzie, jak te dwie młode dziewczyny. Przecież to są bardzo młode te dziewczyny, które poznały Basię i postanowiły powalczyć o pieniądze dla niej. Bo no, szansa jest, ale żeby się spełniła, to potrzeba nie tylko wysiłku Basi, ale trzeba po prostu określonych pieniędzy. Rodzina tych pieniędzy nie ma. Basia też nie jest w stanie tych pieniędzy zarobić.
A najgorsze jest to, że znów szuka pracy. Niestety z tą pracą dla osób niepełnosprawnych, pomimo tego, że no, znalazła pracę, którą mogła wykonywać z powodzeniem i wykonywała ją przez rok ponad. No niestety nie ma takich osób chętnych, które chciałyby sobie robić problem, tak? No bo to jest problem. Zatrudnić osobę na wózku, która musi specyficzne mieć warunki spełnione, aby wykonywać tą pracę dobrze.
No tak, są niby pewne udogodnienia dla ludzi zatrudniających, tak. Ludzi niepełnosprawnych, no ale to ciągle jest rzeczywiście wielki problem i przede wszystkim no na pewno nie jest w stanie zarobić taka osoba na to, żeby utrzymać się i jednocześnie odłożyć pieniądze na tak kosztowną terapię, bo terapia jest niezwykle kosztowna. To są wielkie pieniądze, o których ta rodzina Basi na pewno nie mogłaby pomarzyć.
Nie mogłaby pomarzyć, tak.
Ja się bardzo cieszę, że jednak to będzie taka już pełna rodzina, że zdecydowali się na ten krok, że zostaną małżeństwem, bo skoro są dzieci, to już musi być rodzina. No jestem niezwykle tutaj tradycyjna.
Ja myślę, że mężem Basi Michał był już, pomimo tego, że oficjalnie nie byli związani, bo no, gdyby nie on, podejrzewam, że ta historia też nie miałaby szansy realizacji, bo jest naprawdę takim głównym filarem tego, co Basia robi. Oprócz tego, co ona ma w sobie, no to
ja
właśnie
myślę, że oni pomaga. W pewnym sensie są sobie filarem.
Z całą pewnością, tak.
Bo on zresztą o tym mówił, że Basia daje mu też jakąś ogromną siłę, chociaż on daje jej pewnie tą siłę fizyczną, prawda?
No tak, dokładnie.
Przyjmowany jesteś tak, jakbyś był bez mikrofonu. Dopuścili cię już tak blisko, że możesz pokazywać ich życie. Jak Basia sobie radzi? Bo teraz no, właściwie koncentrować się musi też na sobie, bo ona nie może przerwać tego procesu. Bo jak wiadomo, mięśnie no, lubią zleniwieć, więc ona musi ćwiczyć.
Czyli ona ćwiczy, ona ma tam na miejscu też możliwość odbywania seansów terapeutycznych w klinice, która jest właśnie przy granicy. Dzięki fundacji pomagamy. Prawdopodobnie dojdzie też do kolejnego turnusu właśnie w Kamieniu Pomorskim, gdzie mają najlepsze możliwości techniczne. To jest w ogóle niesamowite miejsce. Byłem tam z nią w tym kamieniu niedługo, bo dwa dni, ale miałem okazję też inne osoby poznać, na przykład po urazach rdzenia kręgowego. To są cuda, które się dzieją na naszych oczach i jest nadzieja dla wielu ludzi, którzy do tej pory byli skazani na no, życie takie umiarkowane i ograniczone.
Ale powiedz, jak Basia sobie radzi z dzieckiem?
Świetnie, no to jest właśnie twoja ciekawość, bo tam była taka mowa, prawda, jak ona sobie poradzi na tym wózku i tak dalej. Ona te ręce usprawniła, w tej chwili ma ręce prawie pełnosprawne. Jako matka idealnie. Wszystkie te funkcje, które matka sprawuje, jak najbardziej oczywiście. Ale oczywiście chciałaby pójść na piechotkę tak. Chciałaby pójść, jak mówi Julcia.
No i miejmy nadzieję, że jej się to uda.
Ale oczywiście.
I w dalszym ciągu będziesz te jakby przyglądał się temu życiu,
inaczej.
A poza tym już będziesz mocno związany z rodziną jako świadek ślubu.
Tak.
Dziękujemy bardzo za dzisiaj.
Dziękujemy Państwu bardzo.
Za sukcesy Cezarego Galka na kolejnym premie Ondas. Dziękujemy.